Naszą rozmowę rozpoczęłam od pytania, dlaczego flet pojawił się w jego życiu. A pojawił się w moim życiu, gdy miałem 4-5 lat. Wtedy słuchałem wielu instrumentów, ponieważ miałem muzykalnych sąsiadów. To było w Rzymie, we Włoszech. Brzmiały tam fortepian i skrzypce i wiolonczela i właśnie flet. A gdy słuchałem tego instrumentu, zawsze pytałem moich rodziców, co to jest ta pieśń, a może ta muzyka? I wtedy zdecydowałem, że kiedyś będę grał koncert Mozarta na flecie. Rozpocząłem naukę pod okiem mojego sąsiada, piętro niżej, miałem wtedy chyba 5 czy 6 lat i tak flet stał się moim instrumentem na całe życie. A jak pan dzieli swoją działalność jako flecista, solista, muzyk kameralista i członek sławnej orkiestry? Bardzo dobrze się stało, że mogłem rozwijać równomiernie się we wszystkich tych dziedzinach jednocześnie. Profesjonalnym muzykiem właściwie stałem się gdzieś w wieku 18-19 lat. Wygrałem swój pierwszy konkurs, czyli Premier Prix w konserwatorium paryskim. Wtedy również podjąłem swoją pierwszą pracę w orkiestrze. To była orkiestra radiowa w Bazylei w Szwajcarii. I bardzo naturalnie od tego momentu zacząłem zdobywać sukcesy. Potem pojawiły się nagrania i kontynuuję właściwie rozwój tych trzech kierunków równomiernie. Potem był egzamin do orkiestry berlińskich filharmoników, zaczęły się także występy solistyczne na wszystkich właściwie najważniejszych estradach świata. Nagrałem wiele płyt dla firmy EMI, z którą jestem związany od 15 lat. Interesują mnie różne epoki i bar i klasycyzm, romantyzm, muzyka współczesna, ale także jazz i muzyka etniczna. Te dwie może ostatnie dziedziny, choć ostatnio mnie zajmowały, to nie są moją specjalnością, bo jednak głównym tematem moich działań jest muzyka klasyczna. Na flecie współczesnym gram na jednym zresztą instrumencie. A z jakimi dyrygentami lubi pan pracować w Berlińskiej Filharmonii? To bardzo trudno odpowiedzieć jednoznacznie na takie pytanie, ponieważ niewątpliwie przywilejem tej pracy jest współpraca z wielkimi artystami. Każde tournée, każda podróż powodują, że znowu się uczę czegoś nowego, na przykład w koncercie Haczaturiana, Mozarta czy Ibera. To powoduje zawsze współpraca z nowym partnerem. Dzieje się też tak dlatego, że mamy szansę pracy z wieloma wspaniałymi dyrygentami. Oczywiście trzeba oddzielić tych, którzy przyjeżdżają tylko na projekty, od stałych szefów artystycznych orkiestry. Oczywiście z tymi ostatnimi pracowałem o wiele więcej, natomiast z dyrygentami poproszonymi na tournée czy na określone koncerty zwykle współpracujemy przez tydzień. Te relacje są więc bardzo odmienne. Miałem też szczęście współpracować z Carlosem Kleinem. To było wspaniałe doświadczenie. Mam okazję regularnie grać pod dyrekcją Daniela Barenboima, który nie tylko jest świetnym muzykiem, ale także znakomicie przybliża muzykę i wiedzą o nim. To jest niewątpliwie ważne, mieć kontakt z dyrygentami takimi jak Ozawa, Tillemann, ale także grałem z Claudio Abbado i Simonem Rattlem, szefami. To są wielkie osobowości, które potrafią patrzeć na muzykę i w sposób niezwykły ją interpretować.
Vous avez enregistré Mozart avec Abbado.
Nagrał pan koncerty Mozarta z Abbado i Chatrianą właśnie z Inmanem. Te wybory należą do firm płytowych, ponieważ dla nas, wykonawców, to jest akt artystyczny, a dla firmy płytowej projekt wiąże się z planem biznesowym. Jeśli więc te pozornie dalekie ze sobą dziedziny mogą się połączyć, wtedy jest wspaniale. Wtedy pojawiają się szanse współpracy. Takie myślenie, jeśli chodzi o mnie i moją agencję koncertową, spowodowało, że miałem możliwość poznania artystów wysokiej klasy. Na przykład przygotowałem sonaty Bacha z Trevorem Pinokiem. Grałem jazz z Jackie Tessonem. Koncert Nielsena z Salmonem Rattrem, z filharmonikami berlińskimi. Koncerty współczesne z Peterem Etłoszem, który prowadził orkiestrę radia francuskiego. Mozart z Abbado i filharmonikami berlińskimi, czy sonaty romantyczne z Jeffem Watmanem. Czy repertuar francuski z Ericiem Lesage, Prokofiewa ze Stefanem Kowaczewiczem, wspaniałym pianistą. To wielki przywilej dla mnie. To jest oczywiste, że trzeba z takimi ludźmi znaleźć płaszczyznę współpracy. A przygotowując na przykład koncert Arama Hachaturiana czy Jacques'a Ibera z Davidem Zinmanem i orkiestrą Tonhalle w Zurychu, wtedy wiem, że ten zespół dysponuje wszystkimi środkami wykonawczymi, które chce się właśnie wykorzystać, jeśli chodzi o pracę z dyrygentem. A teraz bardzo chciałabym się dowiedzieć, na czym polegają te trudności wykonawcze w koncercie Arama Hachaturiana. Jak należy grać ten utwór? To koncert trudny dla orkiestry, dla flecisty, ale także dla skrzypka. On oczywiście w oryginale został napisany na skrzypce, gdy Jean-Pierre Rampal usłyszał go podczas wykonania przez Davida Oistracha w Pradze, poprosił Hachaturiana o napisanie koncertu fletowego. Kompozytor jednak odpowiedział francuskiemu fleciście, że ma zaadoptować koncert skrzypcowy i zaopatrzyć go w nową kadencję. I tak się stało. Funkcjonuje więc w tej wersji do dzisiaj. To, co dzisiaj czynimy, to oczywiście w opracowanie Jean-Pierre Rampala. Oczywiście w tym utworze tkwią różne specyficzne trudności. Nie można myśleć, że flet czy skrzypce mają jakieś określone trudności. Istnieją różne miejsca, które są łatwe dla fletu albo trudne dla skrzypiec i na odwrót. Orkiestra jest bardzo duża, rozbudowana, z perkusją, instrumentami dętymi, również smyczki są liczne. To najdłuższy i zarazem napisany dla najbardziej rozbudowanego zespołu orkiestrowego koncert na flet i orkiestrę. To wyzwanie nie tylko muzyczne, ale wręcz sportowe. Czy miał pan kontakt z Rampalem? Tak, znałem go przez kilka lat przed jego śmiercią. Studiowałem wtedy w konserwatorium paryskim i również miałem przyjemność brać udział w jego ostatnim koncercie, kiedy grało kilka pokoleń flecistów. A na jakim flecie pan gra? To piękny, złoty instrument. Tak, ten flet ma 20 lat. Kupiłem go wtedy, kiedy wygrałem swój pierwszy konkurs. Miałem wtedy trochę pieniędzy, aby zainwestować w ten amerykański instrument produkowany w Bostonie o nazwie Brennan Cooper. Główka zaś jest marki Sheridan. To Amerykanin, który aktualnie działa w Niemczech. To jest specjalny dla mnie wykonana część, ponieważ ja chcę, aby flet brzmiał tak, jak ja sobie tego życzę, a nie tak, że ja muszę się dopasować do instrumentu. Co w pana życiu jest ważnego obok muzyki? No, oczywiście moje życie prywatne. Mam dwójkę dzieci, 10- i 12-letnie, które się bardzo dobrze rozwijają. Spędzam z nimi dużo czasu, ponieważ od kilku lat już nie uczę. Po prostu nie mam na to czasu. Gdy weźmie się pod uwagę, że jest orkiestra, koncerty solowe i kameralne, gdybym jeszcze zajął się pedagogiką, nie miałbym czasu w ogóle na pobyt w domu. A wiąże się to przecież i z kontaktem z dziećmi, ale także z przygotowaniem i pracą nad nowym repertuarem. A to jest oczywiście bardzo ważne. No i są jeszcze przyjemności. Nie wyobrażam sobie zimy bez co najmniej dwutygodniowego pobytu na nartach. Gdy już się robi mroźno, cieszę się na to ogromnie, bo to pozwala mi na całkowity relaks, psychiczną odnowę. Myśli się cały dzień o zupełnie innych rzeczach. Nie ma ulicznych problemów, zaparkowania samochodu, zdążenia na pociąg czy samolot, a ryzyko na przykład kontuzji palców jest stosunkowo minimalne, więc uwielbiam ten sport.
Le risque de se blesser à ski est très très minime.
votre projet.
Pańskie plany to nagrania czy koncerty? Tak, jeśli chodzi o nagrania, to właśnie zakończyłem nagranie i teraz jesteśmy na etapie montażu płyty z fantazjami operowymi na flet i orkiestrę. Z Rotterdamską Orkiestrą Filharmoniczną i młodym dyrektorem muzycznym tego zespołu, Kanadyjczykiem, Yannickiem Nuzet-Séguin, który świetnie czuje tę muzykę, zarejestrowaliśmy utwory, które naładował swoją pasją i energetyzmem. To była frajda z nim współpracować. Są tam wyjątkowe wyjątki z Eugeniusza Onigina, z Rigoletta, Fantazja Carmen, wyjątki z Traviaty, Wolnego Strzelca, oper Glucka, wiele bardzo różnorodnych kompozycji. To następna płyta. Ale także czeka mnie tournée. Mam na przykład bardzo wiele koncertów z sonatami Bacha, z Trevorem Pinokiem. Nagraliśmy te utwory na płycie. Także zaplanowanych jest sporo koncertów i tournée. Mam także grupę przyjaciół muzyków w Paryżu, z którymi regularnie gramy kameralistykę. Każdy z nich jest naprawdę wirtuozem swojego instrumentu. Oboista François Lulu, klarnetista Paul Meyer, Radovan Vlatkovic, który gra na waltorni, to światowy top. Kiedy wspólnie pracujemy, to także rozwijamy się i o to nam bardzo chodzi. Pan przygotował tę wizytę w Poznaniu, poczytał pan w internecie trochę o naszym mieście. Moja to pierwsza wizyta właściwie w Polsce miała miejsce kilka dni temu, gdy byliśmy w Warszawie z orkiestrą berlińskich filharmoników. Spędziłem niestety ten czas w łóżku, bo byłem po prostu chory. Nie widziałem także wiele w Polsce. Może tych kilka dni w Poznaniu stworzy szansę trochę poznania miasta. Pojąłbym trochę więcej z Polski, więcej zrozumiałbym Polaków, z którymi przecież mam kontakt. Interesuje mnie ciekawa historia waszego kraju. I to nie tylko ta dwudziestowieczna, ale także wcześniejsza. Trzeba się z nią zetknąć. Może uda mi się odwiedzić Stare Miasto. Wiem, że częściowo odbudowane. Może się uda pomiędzy próbą a koncertem, ażeby trochę pooddychać atmosferą miasta. Czy na przykład z Danielem Stabrawą rozmawiał pan o Polsce? Tak, oczywiście mamy w tej chwili w Orkiestrze Berlińskich Filharmoników trzech muzyków z Polski. Czwarty teraz rozpoczyna pracę. Daniel Stabrawa to oczywiście nasz koncertmistrz, dwóch altowiolistów i kontrabasista. Oczywiście mieliśmy okazję, to on opowiadał mi o Poznańskiej Filharmonii, o jakości muzycznej tego zespołu, o wspaniałej sali, która pozwala na muzykowanie. Rzeczywiście, gdy się otworzy tu drzwi i wchodzi, to się czuje, jakby ta sala oddychała muzyką. Ona wręcz wibruje. To wspaniałe odczucie pomagające w interpretacji. Mam nadzieję, że tak będzie z naszą poznańską tutaj orkiestrą. A próba wczoraj poszła dobrze? Tak, długo pracowaliśmy nad całością i detalami. Te dwa przegrania pozwoliły na głębszą analizę tego, co w tej partyturze się znajduje, bo z tej orkiestry trzeba wydobyć wiele barw. Temat tego koncertu jest prosty, ale wiele się dzieje w relacji pomiędzy instrumentem solowym a poszczególnymi instrumentami orkiestry. To są także aspekty melodyczne i rytmiczne, które trzeba po prostu poznać, odkryć, bo po pierwszym przesłuchaniu nie trudno się zagubić. A więc odkrywaliśmy perły w tym koncercie.
Thank you. nasza recenzja.
Już Państwo bardzo wiedzą wiele o Emmanuelu Pailly i o interpretacji przez niego koncertu Arama Khachaturiana zarejestrowanej na płycie, a jak było dzisiaj na żywo w Auli Uniwersyteckiej. Zastanawiałam się, czy Emmanuel Pailly nie należy do flecistów, którzy mają najbardziej donośny dźwięk, jaki w życiu słyszałam. Nie jestem tego pewna, ale gdy rozpoczął koncert Arama Khachaturiana tutaj na tej płycie, tego tak nie było słychać. Po prostu jakość jego tonu w tych niskich rejestrach fletowych, które są naprawdę bardzo trudne, jeśli chodzi o emisję dźwięku, żeby były nośne, to było coś zdumiewającego. Chociaż flecista chyba chciał przedobrzyć, miał trochę takich potknięć w sensie przedmuchów, że te dźwięki po prostu za bardzo forsował. Ale potem było już tylko i wyłącznie wspaniale. Emmanuel Pailly pokazał niesłychaną muzykalność, pokazał wyborną technikę, którą posiada właściwie, robi z instrumentem rzeczywiście co chce, tak jak on mówił. Ma dużą wrażliwość na współpracę z orkiestrą, no w końcu jest członkiem orkiestry. Może tutaj zdarzały się, jeśli chodzi o relacje muzyka solisty z orkiestrą, takie małe, drobne, ale to były naprawdę drobiazgi, powiem. Bardzo mi się podobało prowadzenie przez Marka Pijarowskiego zespołu, który wyraźnie pozwolił orkiestrze grać fortissimo i bardzo donośnie w momentach, kiedy miała swoje tutti. Natomiast w momentach, kiedy towarzyszył soliście, był bardzo skromnie schowany, bo flet nie jest tak jednak instrumentem mocnym, żeby się przebić przez tą gęstwinę dźwiękową, taką malarską gęstwinę dźwiękową, która była. Tak więc rewelacyjny koncert, no i przepięknie zagrany na bis Syrinx. Coś obłędnego, proszę Państwa. Oddech, muzykalność, rzeczywiście. No a potem były obrazki z wystawy, które były bardzo, bardzo ciekawie zagrane przez orkiestrę, bo były to obrazki wystawy w instrumentacji Maurice'a Ravela. Rzeczywiście orkiestra pokazała całą paletę barw malarskich, były piękne solówki. Uważam, że koncert należy uznać za bardzo udany, za godną inaugurację sezonu artystycznego. No i przyznaję, że po takim koncercie apetyt rośnie. Teraz byśmy tylko chcieli, żeby tego typu koncerty były utrzymane na tym samym poziomie, tak jak było dzisiaj w Filharmonii Poznańskiej, gdy to zagrał solista, flecista filharmoników berlińskich, a potem Marek Pijarowski poprowadził orkiestrę filharmoników poznańskich. A teraz jeszcze nacieszmy chwilę ucho z nagrania koncertu Arama Khachaturiana, Emmanuel Pailly i orkiestra Tonhalle w Zurychu pod dyrekcją Davina Zidmana. Tak, grał także i dzisiaj w Poznaniu Emmanuel Pailly. I jeszcze jedna uwaga a propos publiczności. Aula Uniwersytecka wypełniona po brzegi i publiczność krzycząca brawo po występie solisty. A także ciekawym elementem dzisiejszego koncertu była prezentacja obrazków z wystawy, ale to tylko w tle, gdy mówiła Marlena Gnatowicz, żebyśmy wiedzieli, jaka historia się będzie rozgrywać na naszych oczach.